prawie karnym istnieją różne formy popełniania przestępstwa. Formy przestępstwa to po prostu rodzaje popełnienia przestępstwa, które są wyróżniane na podstawie stopnia zaawansowania w realizacji czynu zabronionego oraz naruszenia prawa chroniącego dobro. Oznacza to, że formy stadialne to różne etapy, jakie czyn zabroniony może przyjąć w procesie jego realizacji. Formy popełnienia przestępstwa podzielić można na formy zjawiskowe przestępstwa, czyli sprawstwo, oraz niesprawcze postacie zjawiskowe, ty, podżeganie i pomocnictwo, a także formy stadialne przestępstwa, przygotowanie, usiłowanie, dokonanie. Pierwszą z omawianych form przestępstwa jest właśnie usiłowanie, za które także sprawca ponosi określoną w przepisach prawnych odpowiedzialność. Odpowiedzialność za usiłowanie popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym jest uregulowana w kodeksie karnym. Według polskiego prawa karnego usiłowanie popełnienia przestępstwa jest karalne, podobnie jak samo dokonanie przestępstwa. Zostało to wyrażone w artykule 13 kodeksu karnego, według którego odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje, czyli za usiłowanie. Nadto usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego. Można z uwagi na to wyróżnić następujące znamiona usiłowania. 1. Zamiar popełnienia czynu zabronionego. 2. Zachowanie zmierzające bezpośrednio ku dokonaniu. 3. Brak tego dokonania. Wobec tego usiłowanie popełnienia przestępstwa to sytuacja, w której sprawca podejmuje działania zmierzające do popełnienia przestępstwa, ale nie udaje mu się go dokonać z przyczyn niezależnych od jego woli. Przykładowo, osoba, która chce dokonać kradzieży, ale zostaje zatrzymana przez ochronę sklepu, popełnia usiłowanie kradzieży. Tak więc kwalifikacja prawna usiłowania będzie zawsze złożona. Będzie wskazywać formę stadialną usiłowania i typ czynu zabronionego, który sprawca usiłował zrealizować. Warto także wskazać, że artykuł 13 paragraf 1 kodeksu karnego mówi o usiłowaniu zwykłym, udolnym, natomiast paragraf 2 rozszerza pojęcie usiłowania na usiłowanie nieudolne. Według tego przepisu usiłowanie ma miejsce, gdy sprawca nie zdaje sobie sprawy z niemożności dokonania przestępstwa ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub użycia środka, który nie nadaje się do popełnienia czynu zabronionego. Usiłowanie nieudolne występuje, gdy od samego początku popełnienie przestępstwa jest niemożliwe, ale sprawca sobie tego nie uświadamia. Dla przykładu, brak przedmiotu nadającego się do popełnienia czynu zabronionego może wystąpić, gdy ktoś strzela do figury woskowej, myląc ją z żywą osobą. Natomiast użycie niewłaściwego środka może mieć miejsce, gdy ktoś próbuje otruć inną osobę substancją, która nie jest trująca. W tym przypadku polski kodeks karny także rozszerza odpowiedzialność karną na takiego sprawcę, który popełni tzw. usiłowanie nieudolne. Zgodnie z artykułem 14, paragraf 1 kodeksu karnego sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. Jak wskazywał bowiem sąd apelacyjny w Warszawie, wymierzając karę za usiłowanie, sąd stosuje wszystkie zasady wymiaru kary, w tym ocenia jej współmierność do społecznej szkodliwości czynu. Z tego względu wymiar kary za usiłowanie jest z reguły niższy niż w wypadku dokonania przestępstwa, gdyż brak zrealizowania wszystkich znamion przestępstwa, a przede wszystkim brak efektywnego skutku, szkody, zmniejszają społeczną szkodliwość popełnionego czynu. Trzeba przy tym także pamiętać, że nie podlega karze za usiłowanie. Kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Konieczne jest tutaj jednak dobrowolne działanie tej osoby. Nadto sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Kolejne z omawianych, czyli przygotowanie do popełnienia przestępstwa, jest jedną z form stadialnych popełnienia przestępstwa, które dotyczy sytuacji, gdy osoba przygotowuje się do popełnienia przestępstwa, lecz jeszcze go nie dokonała. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania. Ponadto warto zastanowić się nad tym, czy przygotowanie do popełnienia przestępstwa jest karalne, a jeśli tak, to czy w każdym przypadku. Podstawową zasadą w tym przypadku jest, że przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. W kodeksie karnym zostały zatem wprost wskazane sytuacje, w których przygotowanie popełnienia odpowiedniego przestępstwa jest karane przez ustawę. Jako przykłady można wskazać m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, przygotowanie do zamachu stanu, przygotowanie do zamachu na konstytucyjny organ w Polsce, przygotowanie do zamachu na jednostkę sił zbrojnych oraz wiele innych. Warto także pamiętać, że nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości. Tutaj także konieczne jest dobrowolne działanie danej osoby. Podżeganie do przestępstwa różni się od popełnienia przestępstwa, ponieważ w przypadku podżegania osoba nakłaniająca nie wykonuje bezpośrednio czynu zabronionego, a jedynie zachęca inną osobę do jego popełnienia. Jednakże osoba nakłaniająca może ponieść odpowiedzialność karą za podżeganie, nawet jeśli osoba, którą nakłaniała, nie popełniła przestępstwa lub została uniewinniona w procesie karnym. Zasadą jest, zgodnie z artykułem 18, paragraf 2 Kodeksu Karnego, że odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego, czyli karalność tzw. prowokacji. Ważne jest również to, że podżeganie do przestępstwa może dotyczyć każdego rodzaju przestępstwa, w tym przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw seksualnych, czy też przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Podżeganie do przestępstwa jest uważane za poważne przestępstwo w polskim prawie karnym i może prowadzić do poważnych konsekwencji dla osoby podżegającej. Odpowiedzialność za podżeganie określa także artykuł 19 Kodeksu Karnego. Według tego przepisu sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Jeżeli zatem dana osoba podżega, na przykład do popełnienia kradzieży, to z tytułu podżegania może odpowiadać w takim samym wymiarze, ponieść taką samą odpowiedzialność, co sprawca kradzieży. Wymierzając karę za pomocnictwo, sąd może jednak zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Dodatkowo, jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, to podżegacz odpowiada wtedy tylko jak za usiłowanie. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano zaś nawet w ogóle dokonać, to wtedy sąd wobec podżegacza może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Wszystko zależy od realiów danej sprawy i postępowania sądowego w tym przedmiocie. Wreszcie, warto także pamiętać, że według artykułu 24 Kodeksu Karnego odpowiada jak za podżeganie, także osoba, która w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Jeszcze innym działaniem jest natomiast tak zwane pomocnictwo. Pomocnictwo polega na każdej czynności, która faktycznie ułatwia innej osobie popełnienie czynu. Zgodnie z artykułem 18 paragraf 3 Kodeksu Karnego odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności 1. Dostarczając narzędzie, 2. Dostarczając środek przewozu, 3. Udzielając rady lub informacji. Ponadto odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu, zabronionego swoim zaniechaniem, ułatwia innej osobie jego popełnienie. Jak wskazuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, stroną podmiotową pomocnictwa jest umyślność w postaci zamiaru zarówno bezpośredniego, jak i ewentualnego, co oznacza, że pomocnik powinien zarówno obejmować świadomością kształt czynu, którego popełnienie ma zamiar ułatwić, jak i mieć świadomość, że jego zachowanie stanowi ułatwienie popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę. Pomocnictwo musi realnie ułatwiać sprawcy popełnienie czynu. Nie jest więc pomocnictwem zachowanie, które miało ułatwić popełnienie czynu, lecz nie ułatwiło. Pomocnictwo może mieć charakter fizyczny lub psychiczny. Może nastąpić także przez zaniechanie. Przy pomocnictwie wsparcie może być realizowane zarówno przed, jak i w trakcie realizacji przestępstwa. Zasadą w tym przypadku także jest to, iż sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Niemniej jednak sankcje nałożone na pomocnika mogą być mniej surowe w porównaniu z karami nałożonymi na głównego sprawcę. Wymierzając karę za pomocnictwo, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Tutaj także istnieje możliwość złagodzonej odpowiedzialności pomocnika. Jeżeli bowiem czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, to wtedy pomocnik odpowiada tylko jak za usiłowanie. Analogicznie, jeżeli zaś czynu zabronionego nawet nie usiłowano dokonać, to wówczas sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Regulacje te są niezbędnym narzędziem w procesie utrzymania równowagi i sprawiedliwości w ramach prawa karnego. Umożliwia to skuteczne ściganie nie tylko głównych wykonawców przestępstwa, ale także osób wspierających ich działania. Poza sprawstwem indywidualnym możliwe są także takie formy jak współsprawstwo, sprawstwo poleceniowe czy też kierownicze. Zasadniczo, zgodnie z artykułem 18 paragraf 1 ustawy, odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, czyli właśnie współsprawstwo, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę, czyli sprawstwo kierownicze, lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu, czyli właśnie sprawstwo poleceniowe. W przypadku współsprawstwa wymagane jest działanie wspólnie i w porozumieniu minimum dwóch osób. Jak wskazywał Sąd Apelacyjny w Warszawie, istotą współsprawstwa jest akceptacja własnego wkładu współsprawcy w realizację przestępnego celu oraz świadomość uzupełniania tym samym działań innych osób. Warunku przyjęcia współsprawstwa nie stanowi natomiast znajomość wszystkich współwykonawców czynu, czy też bezpośrednie zetknięcie się z nimi. Możemy wyróżnić jego kilka rodzajów, w tym na przykład wielosprawstwo, czyli współsprawstwo równoległe, niewłaściwe. Polega na tym, że każdy ze współsprawców swoim zachowaniem wyczerpuje w całości wszystkie znamiona czynu zabronionego. Przykład to kradzież z włamaniem, gdzie każdy ze współsprawców bierze udział w pokonaniu przeszkody, zabezpieczenia, chroniącego mienie, a następnie każdy własnoręcznie dokonuje zaboru tego mienia. Czym innym będzie zaś współsprawstwo właściwe, gdzie każdy ze współdziałających wypełnia tylko część znamion czynu zabronionego, jednak łącznie ich zachowania stanowią na tyle pełne wyczerpanie ustawowego opisu czynu określonego typu przestępstwa, że pozwala to na postawienie wszystkim współdziałającym zarzutu co najmniej usiłowania albo dokonania przestępstwa. W kontekście współsprawstwa trzeba także pamiętać, iż każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających. W tym kontekście znaczenie ma także artykuł 21 Kodeksu Karnego, który określa zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej. Według niego okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące, albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi zaś znamię czynu zabronionego, to współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła. Wobec natomiast współdziałającego, którego nie dotyczy ta okoliczność, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Należy również podkreślić, że nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego. Przy tym sąd może też zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do współdziałającego, który dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego. Rozróżnienia wymaga także wspomniane sprawstwo kierownicze. Polega na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę. Jest ono szczególną postacią sprawstwa, w której nie mamy do czynienia z bezpośrednią, osobistą realizacją znamion czynu zabronionego. Jest nim panowanie nad czynem przez sprawcę kierowniczego i jego przewaga nad bezpośrednim wykonawcą. Wydaje się, że takie zachowanie mogłoby być traktowane jako podżeganie lub pomocnictwo, jednak bardziej słuszne jest określenie go mianem zachowania sprawcy. Zachowanie takie zawiera bowiem pojęciowo większy ładunek społecznej szkodliwości niż podżeganie i pomocnictwo. W tym wypadku kierujący nie realizuje własnoręcznie żadnego z elementów znamion czynu zabronionego, ale wykonuje go jednak przez zachowanie innej osoby pozostającej pod jego kierownictwem. Kolejnym, o którym warto wspomnieć, jest sprawstwo poleceniowe, polecające. W prawie karnym jest to zachowanie polegające na poleceniu wykonania czynu zabronionego innej osobie lub osobom, czyli sprawcom wykonawczym. Warunkiem zaistnienia sprawstwa polecającego jest, by sprawca wykonawczy był uzależniony od sprawcy polecającego, a sprawca polecający działał z wykorzystaniem tego uzależnienia. Sprawstwo polecające może zostać popełnione przez pojedynczą osobę bądź we współsprawstwie. Możliwe jest także na przykład, że sprawca polecający działa umyślnie, zaś sprawca wykonawczy nieumyślnie. Kluczowy w tym wypadku jest natomiast element uzależnienia jednej osoby od drugiej, niezależnie od źródła tego uzależnienia. Na koniec lekcji w ramach zadań aktywizujących przemyśl poniższe pytania, postaraj się wypisać sobie na kartce odpowiedzi na te pytania, a w razie wątpliwości znajdź odpowiedzi w przepisach albo odcinku. Zadanie pierwsze: jakie są formy stadialne popełnienia przestępstwa? Zadanie drugie: czym się różni podżeganie od pomocnictwa? Zadanie trzecie: opisz, na czym polega współsprawstwo w prawie karnym. Zadanie czwarte: jak w kodeksie karnym kształtują się kwestie dotyczące odpowiedzialności podżegacza za jego działania? Jest to drugi z pierwszych trzech darmowych odcinków, które znajduje się na naszym kanale. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 109 zł. W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. Dostęp do pełnej wersji kursu możliwy jest do wykupienia na stronie wskazanej na grafice po bezpłatnej rejestracji albo bezpośrednio z linku, który umieszczamy w opisie filmu. Gwarantujemy pełne zadowolenie z kursu albo zwrot pieniędzy. Co roku, w styczniu, dodajemy także dodatkowy odcinek, w którym opowiadamy o wszystkich nowelizacjach z ostatniego roku z danej gałęzi prawa, tak więc nasze kursy są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Na życzenie możemy wystawić także dla Ciebie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką kontratypów. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat prawa handlowego w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.